Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska, a przy drugim mikrofonie, gdzieś w innym miejscu,
Zuzanna Piechowicz. Pierwszy raz tak nagrywamy podcast, nie widząc siebie nawzajem.
Pierwszy raz nagrywamy podcast i się nie widzimy. Jest to małe utrudnienie, no ale takie mamy czasy. Mam nadzieję, że niedługo cię zobaczę.
Zobaczymy się, jak skończy się pandemia, bo trzymamy się zasad mających zapewnić nam i innym bezpieczeństwo. Nie sądziłam, że kiedyś do tego dojdzie.
Chyba wszyscy tak myśleli. No i w tym trudnym czasie staramy się normalnie pracować i wypełniać swoją misję, jaką jest polecanie Państwu najlepszych seriali, ciekawych seriali do obejrzenia. Jak zwykle przygotowałyśmy odcinek tematyczny, a w tym tygodniu tematem naszej audycji, naszego podcastu będą seriale podobne do serialu Przyjaciele.
Nie mamy teraz możliwości spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, no może nie licząc spotkań online, na przykład na Skype'ie. Mamy też inny powód, którego premiera w związku z pandemią została opóźniona.
O samych Przyjaciołach już nieraz wspominałyśmy na antenie tutaj, w Szkoda czasu na złe seriale, dlatego że, no nie ukrywamy, jest to serial, który obie bardzo lubimy i który w ogóle uważamy za ważny, jeśli chodzi o rozwój seriali i oglądania seriali na świecie. No i ten kultowy, 25-letni serial telewizyjny, komedia, doczeka się w jakimś sensie swojej kontynuacji, dlatego że Warner Bros. Zapowiedział jeden specjalny, wyjątkowy odcinek. Raz, że ku czci przyjaciół, a raz dzięki temu, że startuje nowa platforma HBO Max.
Ten odcinek będzie różnił się od poprzednich. Od twórcy głównych ról, czyli Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc i David Schwimmer nie będą korzystali ze scenariusza. Będzie to odcinek sentymentalny, w którym tytułowi przyjaciele będą wspominać dawne czasy. Brzmi ryzykownie, efektów nie zobaczymy jednak wiosną tego roku, jak to było na początku zapowiedziane. W związku z pandemią koronawirusa zdjęcia tego odcinka Przyjaciół zostały przesunięte, jak zresztą zdjęcia wielu innych produkcji, zarówno filmowych, jak i serialowych.
Sam launching, sam start nowej platformy HBO Max jeszcze nie jest przesunięty. On miał się gdzieś tam mniej więcej w maju wydarzyć, no ale możemy się spodziewać, że tak może rzeczywiście być i Warner Bros. Decyduje się na to, żeby przełożyć początek właśnie HBO Max. Mamy nadzieję, że nie potrwa to długo i wrócimy do normalnego trybu, a tymczasem jeśli tych seriali nowych będzie coraz mniej, bo tak rzeczywiście może się wydarzyć, tak przewidujemy, to warto sięgnąć po te starsze propozycje i te dzisiaj też Państwu zaproponujemy.
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku Szkoda czasu na złe seriale oraz na stronę tok.fm.pl, tam wiele serialowych poleceń odpowiednich na pandemię.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
12 sezonów. To jest naprawdę imponujący wynik, o 2 sezony dłuższy od serialu Przyjaciele.
To idą na rekord.
No już poszli, bo już zamknięte, koniec, klucz wyrzucony. Chodzi oczywiście o Teorię Wielkiego Podrywu, czyli serial, który swój ostatni, finałowy sezon miał premierę w maju 2019 roku. No i był to sezon, o którym już rozmawiałyśmy, poświęciłyśmy odcinek naszej audycji właśnie temu serialowi, ale postanowiłyśmy do niego wrócić, no bo to jest klasyka gatunku.
Ale też warto dodać, że to jest jeden z tych seriali, które są dostępne i na HBO Go, i na Netflixie, co też o czym świadczy, że aż dwie platformy zdecydowały się, żeby ten serial mieć w swojej ofercie. Jest też, cały czas leci taki zapętlony na Comedy Central. Zdarza mi się włączać ten kanał i po prostu patrzeć, w którym są momencie, żeby ten serial był dla mnie takim serialem towarzyszącym. Ty to nazywasz serialami do sprzątania.
To prawda, coś w tym jest. Taki serial, który nie za bardzo ingeruje w rzeczywistość, na którym nie trzeba się skupiać, bo no oprócz tego, że no przez 12 sezonów, przez tyle lat trzeba przejść jakąś ewolucję, jeśli chodzi o postaci, ale tak jak spojrzymy na to z oddali, no to jednak nie. Jednak nasi główni bohaterowie mają bardzo dużo wspólnego. I ci z pierwszego odcinka, i ci z ostatniego odcinka. Więc można się wbić i mniej więcej w samym środku i zrozumieć, o co chodzi. Ale porozmawiajmy o samej fabule, bo być może słucha nas ktoś, kto jeszcze nigdy w życiu nie słyszał o Big Bang Theory, o teorii Wielkiego Podrywu.
To opowieść o właściwie mieszkańcach dwóch mieszkań na początku. Od tego zaczniemy. W jednym mieszka dwóch naukowców, dwóch geniuszy fizyków. Jeden teoretyczny, drugi eksperymentalny. Jeden to Sheldon Cooper i to jest, wydaje mi się, jedna z najbardziej kultowych postaci tego serialu. Jim Parsons stworzył kreację wyjątkową i wydaje mi się, że już taką, która przeniknęła do popkultury.
A to ciekawe, że przeniknęła do popkultury, której sam Sheldon jest wielkim fanem. Razem ze swoim współlokatorem, Leonardem Hofstadterem, są ogromnymi fanami komiksów, gier wideo, filmów, science fiction. Mamy naprawdę fantastyczne sceny, które rozmiękczą serce każdego nerda, dotyczące Gwiezdnych Wojen, dotyczące sporów fizycznych, na przykład o młocie Thora.
To akurat był spór między dziewczynami.
O proszę, to ja zapomniałam akurat tego, ale to dobrze, że o tym pamiętałaś. Dziewczyny też są w tym serialu, prawda? Przede wszystkim Penny, czyli sąsiadka chłopaków z naprzeciwka, w której no nieomal z miejsca zakochuje się Leonard.
Właściwie dokładnie w pierwszym i ostatnim odcinku pada ten cytat, kiedy Leonard mówi, że nasze dzieci będą piękne i mądre za pierwszym razem, kiedy widzi Penny, ale to już nie będę się nad tym rozwlekać, ale...
Masz ogromny sentyment do tego filmu, to jest urocze.
Niesamowite, ja znam na pamięć sekwencje, mimo że nie uważam, że to jest jakiś wybitny serial, to jednak on jest takim dla mnie serialem towarzyszącym, też dlatego, że ja bardzo lubię superbohaterów, więc to, że oni też tak lubią superbohaterów, mnie wciąga, ale było ryzyko, bo twórcy tego serialu, między innymi Chuck Lorre, którego tu regularnie chwalimy, stworzyli postać blondynki, kelnerki, która chce zostać aktorką, która jest dużo głupsza, w tym sensie nie jest geniuszką, nie jest wykształcona, jest takim elementem, no takim najsłabszym ogniwem intelektualnym w tej grupie, a jednocześnie udało im się stworzyć Penny tak, że ja nie miałam takiego poczucia, że ten serial jest seksistowski.
Bo oni rozdają ciosy trochę porówno. Śmieją się ze wszystkich, ale jednocześnie jest to sitcom, który jednak nie idzie po bandzie. Tu nie ma bardzo ostrych żartów, jakichś aroganckich czy zaskakujących, ale nawet finezyjnych trochę nie. Raczej jest ten śmiech z offu, też kilka tylko lokalizacji, w których cały serial się dzieje, więc zdecydowanie można go zakwalifikować do takich klasycznych, przyjemnych, teraz chcę użyć słowa, filgudowych, to znaczy takich, które sprawiają, że dobrze się czujesz, które nas wprawiają w dobry nastrój. I teoria Wielkiego Podrywu robi to dobrze, a przy okazji sprzedaje bardzo dużo takiego ukrytego programu nauczania, no bo mamy tutaj jednak masę rzeczy o fizyce, o nauce, tam przecież nawet naukowcy występowali w tym serialu.
I to nie jeden i nie dwóch. Stephen Hawking między innymi wystąpił w tym serialu, ale też różne gwiazdy z tych filmów, które oglądali nasi bohaterowie, czyli ze Star Treka czy z Gwiezdnych Wojen, więc dużo było tych takich gościnnych występów, ale też, o czym warto wspomnieć, również przy Nagrodzie Nobla tej prawdziwej, nie serialowej z fizyki, został ten serial doceniony jako ten, który sprawił, że fizyka pojawiła się w domach przeciętnych ludzi, bo kto, oglądając ten serial, nie wie, co to znaczy kot Schrödingera. No już wszyscy pamiętają, więc wydaje mi się też, że przemycił właśnie to, że nauka może być zabawą. Jest też bardzo dużo polskich wątków. To znaczy na przykład Maria Curie-Skłodowska jest jedną z ulubionych naukowczyń Sheldona Coopera i często o niej wspomina w tym serialu, więc to jest naprawdę, jak na sitcom, wydaje mi się, dużo jest ciekawych wątków. Ja mam jeden zarzut główny do tego serialu. Mhm. Że nie jest powiedziane, że Sheldon Cooper cierpi na, jest albo że jest zespołem Aspergera, albo jest w spektrum autyzmu, co wydaje się dość oczywiste, oglądając ten serial.
że ma pewne objawy, że, które o tym świadczą. Nigdy nie zostaje to nazwane, wręcz jest powiedziane, że mama go badała i wszystko jest w porządku. Wydaje mi się, że to by było też coś, co mogłoby dodać takiej misyjności jeszcze temu serialowi.
No całe szczęście mamy Atypowego, który ten wątek dokładnie eksploruje i wykorzystuje. Co więcej, możemy się dowiedzieć na temat młodości Sheldona Coopera, dlatego że powstał spin-off tego serialu, Młody Sheldon, który opowiada o dzieciństwie Sheldona Coopera. Nie jest to serial najwyższych lotów.
Jaka jesteś miła dla tego serialu.
Nawet tak bardzo zaangażowani fani jak ty nie za bardzo polubili ten serial, który no już trochę nie przystaje do tej rzeczywistości serialowej, którą mamy, który nie jest tak ambitny i który tak nie wciąga, być może dlatego, że właśnie nie ma tej paczki przyjaciół skoncentrowanych wokół głównego bohatera.
Zdecydowanie ten serial się nie udał, ale Teoria Wielkiego Podrywu, mimo tytułu, którego dystrybutorzy postanowili nadać, no, Big Bang Theory jednak ma niewiele wspólnego z Teorią Wielkiego Podrywu, jeżeli tłumaczymy odpuśćmy, przyzwyczaiłyśmy się już, mówiłyśmy o tym w tym podcaście do tego tytułu, ale wydaje mi się, że to jest serial, który tak jeszcze się nie zestarzał, jeszcze jest zabawny, jeszcze można go obejrzeć kilka razy. Nie wiem, czy będzie tak kultowy jak Przyjaciele, ale wydaje mi się, że ma grono wiernych widzów i widzek.
Bardzo zachęcamy, aby sobie odświeżyć albo zapoznać się z Teorią Wielkiego Podrywu. Jest to teoretycznie dużo łatwiejsze, dlatego że występuje on na obu platformach HBO Go i Netflixie.
How I Met Your Mother, Jak poznałem waszą matkę, to serial, który opowiada też o paczce przyjaciół. Wydaje mi się, że nawet niektórzy bohaterowie są prawie, że jeden do jednego przeklejeni z przyjaciół. Miałaś takie wrażenie?
No oczywiście. Chodzi ci o Barneya Stinsona i Joey'ego Tribbianiego. To nawet bardzo możliwe, że twórcy Jak poznałem waszą matkę zainspirowali się tym serialem, dlatego że Przyjaciele skończyli się w 2004 roku i zaraz w tym samym roku ruszył serial How I Met Your Mother. Ale jest to serial, w którym trochę pozamieniano. Na przykład kawiarnia została zamieniona na bar.
Tak, on jest taki bardziej dorosły i bardziej idzie po bandzie. Jednak Przyjaciele mieli taki trochę familijny sznyt, a How I Met Your Mother, Jak poznałem waszą matkę, już tego nie ma.
Jest odważniejsze na przykład w sprawach seksualnych, już odnosząc się do postaci, o której powiedzieliśmy, czyli o Barneyu Stinsonie, no to jego liczne romanse są pokazywane o wiele odważniej niż miłostki Joey'ego Tribbianiego. No i też reszta znajomych jest taka dużo bardziej otwarta na związki, na relacje. Ten humor tam jedzie bardziej po bandzie, jest dużo ostrzej. Też lubię to, że porównując Przyjaciół i porównując Jak poznałem waszą matkę, że tam zastosowano taki ciekawy chwyt, który od początku zakładał, że serial jest retrospekcją. Mamy głównego bohatera, który opowiada swoim dzieciom historię, no właśnie, jak poznał ich matkę.
Ja przez większość sezonu byłam przekonana, że on już dawno poznał tę matkę, tylko musi powiedzieć, że to właśnie ona jest ich matką i byłam bardzo zaskoczona, gdy okazało się, że jest zupełnie inaczej. Nawet były protesty po ostatnim odcinku tego serialu, że skończył się inaczej niż oczekiwali widzowie i widzki, ale mnie ten zabieg w pewnym momencie zmęczył. To znaczy on był dobry na pierwsze dwa, może trzy sezony, ale gdy ty mi mówiłaś przed wejściem na antenę, a ja już zapomniałam, ile było tych sezonów?
Było ich 9, moim zdaniem o 3 za dużo co najmniej.
Tak, i to już wtedy miałam takie poczucie, albo zrezygnujcie z tego zabiegu, bo to już naprawdę nie działa, albo powiedzcie, która to jest ta matka, a nie takie drobne, co jakiś czas jakieś drobne informacje, że to była parasolka waszej matki, a tu widziałam jej piętę. No, to już było tak naciągane, że nieprawdopodobne. No, też ciekawym zabiegiem jest to, że tą osobą poszukującą miłości w tym serialu jest mężczyzna Ted Mosby, a nie kobieta, bo on jest takim facetem, który jest bardzo romantyczny, jest jak taka naiwna postać z komedii romantycznej, której zwykle obsadzone są kobiety, a tutaj to zostało odwrócone i Ted jest mężczyzną.
Jeszcze odnosząc się do samej formuły serialu, to Jak poznałem waszą matkę mógłby kandydować i stanąć w szranki do tytułu najgorszego zakończenia w historii seriali razem z Grą o Tron. Ostatni dziewiąty sezon jest tak źle wymyślony, tak rozczarowujący. Nie znalazłam żadnej osoby, która obejrzałaby ten serial do końca i nie była wściekła na scenarzystów za to, jak postanowili odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule tego serialu.
Jeżeli państwo byli innego zdania, szkoda czasu na złe seriale, profil na Facebooku, seriale@patok.fm, proszę do nas pisać. Może znajdziemy tę osobę. Może jakaś jedna była.
Serial How I Met Your Mother, Jak poznałem waszą matkę, do obejrzenia na Netflixie. Przyjaciele z uniwerku. Nie znoszę tego tłumaczenia, niestety. Friends from College brzmi dużo ciekawiej, szczególnie jeśli tym uniwerkiem tytułowym jest Harvard. Historia przyjaciół, grupy przyjaciół, która poznała się na uczelni i która spotyka się w 20 lat po opuszczeniu murów uniwersytetu, pokazuje nam, jak mogłyby potoczyć się losy przyjaciół, gdybyśmy w tym 10. sezonie zostawili ich na jakieś 10 lat albo 15 i wrócili do nich później. Co ty myślisz o tej teorii, którą właśnie przed chwilą stworzyłam?
Myślę, że tak i myślę, że to jest wydaje mi się na razie z naszego zestawienia najsmutniejszy serial. Bo to jest najmniej taki familijny, optymistyczny, najmniej taki budujący. Tam bohaterowie się bardzo ranią, bardzo dogłębnie. Są zdrady, są śmierci, są problemy z bezpłodnością, są takie problemy dorosłości już.
Jak powiedziałaś, zdrady, śmierci, problemy z bezpłodnością, to mam ochotę od razu powiedzieć, nieprawda, w przyjaciołach to wszystko było.
To prawda, masz rację, rzeczywiście, to wszystko było, ale jednak te...
Nie w taki sposób.
Tak, inaczej opowiedziane, zupełnie inaczej opowiedziane. I jednak oni się zawsze wspierali w przyjaciołach, w tych wszystkich problemach, w tych wszystkich dramatach życiowych. I to było tak... Trochę też po łebkach potraktowane, a tutaj oni wręcz czasami są przyczynami tych dramatów.
No, zgadzam się z tobą. Jeśli takim przekazem przyjaciół, przekazem, który stał za przyjaciółmi, było to nieważne, co się dzieje, jestem zawsze z tobą, piosenkowe I will be there for you, to w Przyjaciołach z uniwerku, jak refren, powtarza się zdanie wypowiadane przez jakichś znaczących bliskich tej grupy przyjaciół, oni są dla ciebie toksyczni. Nie lubię cię przez nich. Oni są dziwni. Dziwnie się przy nich zachowujesz. To pokazuje, ten serial ma taki przekaz, że w pewnym momencie czasem trzeba poodcinać różne sznureczki łączące nas z naszymi przyjaciółmi z przeszłości, bo po prostu stają się one dla nas uciążliwe albo stają się dla nas toksyczne.
Albo z pewnych relacji się po prostu wyrasta i trzeba z nich wyrosnąć, bo oni też między sobą zachowują się czasami jak banda idiotów, wygłupiając się jak dzieci. I nie mam nic przeciwko wygłupom, ale one też przechodzą w taką karykaturę tego, co może się wydarzyć. Też rywalizacja między nimi jest bardzo mocna. Brak szczerości, brak prawdomówności, jakieś takie niezakończone relacje. To wszystko sprawia, że to jest taka plątanina w tym serialu, ale ja właściwie, my tak opowiadamy o nim, ale powiedz, ty byś poleciła ten serial?
Mi się bardzo dobrze oglądał pierwszy sezon. Ten serial został skasowany przez Netflixa po drugim sezonie, ale ten pierwszy mnie zainteresował, zaintrygował. On jest też mocno radykalny w niektórych rozwiązaniach, które stosuje. Tam nie brakuje takich bardzo żenujących sytuacji. On też nie jest sitcomowy sensu stricte, bo nie dzieje się w kilku lokalizacjach, tak jak poprzednie, nie jest taki pudełkowy. Jest bardziej opowieścią, bardziej ma więcej narracji, jest bardziej fabularny, przedstawia jakąś historię. Ja się zaangażowałam, ale to nie znaczy, że to jest dobry serial. To jest serial, który też gra na dobrych aktorach, chociażby Cobie Smulders, która tutaj wraca z poprzedniego serialu, o którym rozmawiałyśmy, czyli Jak poznałem waszą matkę. Ale gdyby mi ktoś zadał pytanie, do której grupy przyjaciół z tych wszystkich seriali, o których opowiedziałyśmy, zdecydowanie nie chciałabyś dołączyć, to byłaby to grupa przyjaciół z Uniwerku.
Tak, uciekać szybko, zmieniać miasto i odcinać te sznurki łączące z tymi przyjaciółmi. Rzeczywiście to jest trochę inna narracja, ale jednak też czuć tutaj ten sznyt tego, że jednak twórcy inspirowali się w jakiś sposób przyjaciółmi i inspirowali się tym, że tworzą paczkę przyjaciół, która jest bardzo różnorodna, szczególnie jedna bohaterka bardzo przypomina Phoebe z takim swoim odklejeniem od rzeczywistości, jest aktorką. Mamy też oczywiście Playboya. Ja nie wiem, dlaczego Playboy jest taką Playboy, co za dziwne słowo, ale mam nadzieję, że ty i państwo wiedzą, o co mi chodzi, że ten Joey Tribbiani przeszedł później w Barneya Stinsona, czyli takiego, trochę został pozbawiony naiwności, a tu w Przyjaciółach z Uniwerku wręcz jest takim smutnym panem w średnim wieku.
A kto jest Playboyem w teorii Wielkiego Podrywu? Howard?
To by było bardzo zabawne, ale moim zdaniem Playboyem w teorii Wielkiego Podrywu jest Penny.
Bardzo ciekawa teoria. Teoria Wielkiego Podrywu zresztą.
30 sekund temu, więc... Ale wydaje mi się, że to ona jest jednak tą osobą, która jest takim Joeyem w tej ekipie.
Ale żeby jednak dobrze opisać serial Przyjaciele z Uniwerku, to warto jest zwrócić uwagę i wzmocnić ten przekaz, że to są jednak ludzie trochę na innym etapie życia niż osoby z serialu Jak poznałem waszą matkę, Przyjaciele, Teoria Wielkiego Podrywu. To są już osoby po 40, które mają dużo bardziej poukładane kariery, dużo bardziej poukładane życie,
dzieci,
w teorii. I to nie takie małe, tylko już takie całkiem odrośnięte od ziemi. I właśnie ten serial chyba jest pomyślany trochę dla nieco starszej widowni, która może się z nimi utożsamić. A następny serial, o którym porozmawiamy, to jest serial, który wraca przed ten etap, na którym byli przyjaciele, czyli będzie opowiadał o takich bardzo studenckich czasach i studenckiej grupie przyjaciół, a właściwie przyjaciółek. W 2012 roku pojawił się na HBO serial Girls, który wywrócił stolik z serialami. Tak zawsze o nim myślałam. Dla mnie był to serial bardzo ważny. Nie tylko dlatego, że opowiadał o osobach w wieku, w którym ja sama wtedy byłam, ale też dlatego, że jego twórczynią była bardzo młoda osoba, czyli Lena Dunham, jednocześnie scenarzystka, jak i o twórczyni głównej roli.
Hannah, bo to o tej postaci mówimy. To ciekawe, że Lena Dunham zdecydowała się obsadzić samą siebie w roli najbardziej irytującej postaci w tym serialu.
Wiesz, możliwe, że ona taka po prostu trochę jest i ten serial był nieco autobiograficzny, co ona niejednokrotnie przyznawała, jednocześnie mówiąc, że nie jest on dosłownie o jej życiu.
To jest historia czterech przyjaciółek. Każda z nich jest inna, każda z nich ma zupełnie inne życie i inne problemy, inne wyzwania przed sobą. Co jest ciekawe też, żadna z nich nie jest cukierkowa, żadna z nich nie jest idealna, żadna z nich nie ma łatwego i prostego życia i każda z nich może widzów denerwować z zupełnie różnych powodów.
Ten serial najmniej ze wszystkich, o których dzisiaj mówiłyśmy, jest komedią. To raczej serial, który nie miał być śmieszny, a jeśli miał lekko komediowy sznyt, to nie było na pewno kluczem, to nie było przekazem, który miał ze sobą nieść. Wiele recenzentów, recenzentek porównywało go do Seksu w Wielkim Mieście, bo to też Nowy Jork i też kobiety, tylko po pierwsze w innym miejscu życia, no bo Seks w Wielkim Mieście był raczej o 30+, a tutaj mamy 20+, no i te dziewczyny nie chodzą w szpilkach od Manolo Blahnika i nie piszą cotygodniowej rubryki w bardzo poczytnym piśmie. Trochę im nie starcza pieniędzy do pierwszego. Sam serial zaczyna się od tego, że Hannah zostaje odcięta od finansowania rodziców i musi sobie poradzić już na własną rękę. Ich życie nie wygląda tak cukierkowo, jak życie bohaterek z Seksu w Wielkim Mieście.
Tak, i to wydaje mi się jest dużą zaletą tego serialu, bo on też ma porusza tematy, których nie poruszały te poprzednie seriale, o których mówimy, ale też w tamtym czasie nie poruszały za bardzo inne seriale. To znaczy problemy dotyczące 20-kilkuletnich kobiet, tam pojawia się temat na przykład aborcji, w tym serialu pojawia się temat zagubienia, depresji, uzależnienia, akceptacji własnego ciała, toksycznych związków, braku związków. Jest to bardzo, bardzo wielowymiarowy serial. Ja też go bardzo lubię. Jest to cały czas jeden z moich ulubionych seriali, chociaż jak przed naszym podcastem spróbowałam do niego wrócić, to zdałam sobie sprawę, że już nie jestem w stanie tak wejść w tę historię, jak wchodziłam z nią te kilka lat temu, bardziej utożsamiając się z tymi bohaterkami, ale też aktorki, które grały w tym serialu, no teraz to są gwiazdy grające w innych produkcjach. Lina Dunham jest w ogóle takim to nie jest słowo autorytet.
Głos pokolenia trochę. Tak. Ja ją zawsze tak określałam.
Między autorytetem a influencerką. Gdzieś tak się plasowała.
Ale też jest Alison Williams, która zaczęła grać w takich już kinowych przebojach. Jest Jemima Kirk, która jest genialną aktorką.
I artystką.
I też przemazuje się po różnych serialach. Zosia Mamet, no i chyba najbardziej głośne nazwisko z całej obsady, czyli Adam Driver.
Który nawet u Jarmusza znalazł swoją rolę w świetnym filmie.
I u Jarmusza, i w świecie Gwiezdy.
Tak, tak, to jest taki, rzeczywiście, to jest chyba największa gwiazda tego serialu. On największą karierę zrobił po tym serialu, to był jego debiut, chociaż postać grana, taki debiut wydaje mi się, jeżeli chodzi o popularność. Pewnie miał jakąś inną, wcześniejszą rolę, bo zobaczyłam twoją minę, że nie jesteś pewna, ale no, to jest pierwszy taki serial, pierwsza taka produkcja, z której znamy Adama Drivera.
On też ma bardzo ciekawą biografię, bo on wcześniej był żołnierzem, a potem został aktorem. Tych, którzy nie słyszeli tej historii, odsyłam do różnych wywiadów i artykułów na temat tego aktora.
I TikToka, bo on na TEDzie też opowiadał całą tę historię, która jest bardzo poruszająca, wydaje mi się też interesująca.
Ale tak rozmawiamy o nim, że te dziewczyny to tak najbliżej prawdziwego życia, też bardzo odważne są, jeśli chodzi o pokazywanie ciała, o to, że tam jest bardzo dużo złego seksu, niekoniecznie takiego serialowego, romantycznego, którego znamy, gdzie jest zbliżenie na parę i potem przejechanie gdzieś tam na okno czy na gasnącą świeczkę. Nie, tam jest to bardzo dosłownie pokazane. Ale jednak nadal no, mamy do czynienia z białymi kobietami, które mieszkają w Nowym Jorku, więc umówmy się, nie jest to takie bardzo rzeczywiste i bardzo chociażby różnorodne, jeśli chodzi o rasę czy różnice klasowe.
Później Lina Dunham odpowiedziała na to. Miała raz chłopaka czarnoskórego, czarnego w którejś z sezonów. No i finał tego serialu to też jest opowieść o tym, że jedną z ważnych postaci zostaje niebiały bohater. No i ale to była też taka reaktywna odpowiedź na to. Na zarzuty do tego serialu.
No przez te 6 sezonów miałam poczucie, że jakość serialu spadała i też coraz bardziej spadała moja sympatia do Liny Dunham, bo w pewnym momencie wydawało mi się, że ona będzie bardzo ważną artystką, a potem zaczęła mówić jakieś takie głupie rzeczy, zupełnie niepasujące do jej wizerunku i zaczęłam się zastanawiać, czy ona naprawdę taka jest odważna i bezkompromisowa, czy akurat tak sobie wymyśliła swoją postać, a potem nagle okazało się, że do niej no, nie za bardzo pasuje.
Myślę, że można spróbować zmierzyć się z tym serialem, spróbować go oglądać, ale też z takim poczuciem, że jeżeli pierwsze 3 odcinki nie zażrą, jakoś nie poczuje się chemii do tej historii, to warto odpuścić, bo to jest pierwszy sezon jest dla mnie najlepszym z tych wszystkich sezonów.
Ale wydaje mi się, że to jest taka trochę pigułka, szczepionka na te słodko-gorzkie, śmieszne, slapstickowe historie, o których mówiłyśmy wcześniej, o tych wcześniejszych serialach, bo z przyjaciółmi, no cóż, na pewno łączy dziewczyny to, że serial dzieje się w Nowym Jorku, na pewno łączy to, że opowiada on o grupie przyjaciół, a właściwie przyjaciółek, ale dalej jest trudniej znaleźć porównanie i znaleźć analogię w tych obu serialach.
To prawda, ale też wydaje mi się, że w dziewczynach jest bardzo dobrze pokazane, że przyjaźń bywa wyzwaniem, bywa trudna i że to jest relacja jak każda inna, niepozbawiona różnych wad i różnych konfliktów. I wydaje mi się, że tu jest to pokazane najwyraźniej, bo przyjaciele z uniwerku trochę rozdają sobie ciosy, a one jednak mimo tych różnych kryzysów, kłótni, wzlotów i upadków cały czas mają poczucie, że są przyjaciółkami. I to jest, wydaje mi się, też ważny przekaz tego serialu w kontekście tego, o czym jest nasza dzisiejsza audycja.
A jakie są Państwa ulubione seriale o przyjaciołach? Zachęcamy do pisania do nas na seriale @tok.fm. No i nieustannie zapraszamy na naszego Facebooka. Szkoda czasu na złe seriale. To jest nazwa naszego facebookowego profilu. No i oczywiście, jak zwykle, zachęcamy do tego, żeby zaglądać na portal tok.fm.pl. Na podstronie naszego podcastu, naszej audycji jest cała wielka baza serialowa, z której można skorzystać w momencie kryzysowym, w momencie dramatycznym, kiedy wszyscy sobie zadają pytanie, co teraz oglądać.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.